50. rocznica jednej z najważniejszych dla polskiej kultury serii wydawniczej przeszła nieomal niezauważona. W 1953 roku Jerzy Giedroyć powołał w ramach Instytutu Literackiego Bibliotekę Kultury. Że właśnie mija pół wieku, zauważył jedynie londyński Dziennik Polski, który w swoim majowym dodatku Tydzień Literacki opublikował na ten temat artykuł Adama Sławińskiego. A przecież literatura polska nie byłaby tym, czym jest, bez bezprecedensowego wysiłku wydawniczego ludzi związanych z paryską kulturą. Niestety jest ich już coraz mniej. Po Jerzym Giedroyciu, twórcy Instytutu Literackiego, który zmarł we wrześniu 2001 roku, miesiąc temu odeszła jego najbliższa współpracowniczka Zofia Hertz. Dwa miesiące temu odeszła również sędziwa, 96-letnia Maria Danilewicz-Zielińska, związana przede wszystkim z emigracyjnym Londynem, ale równocześnie należąca do kręgu paryskiej kultury. To ona właśnie opracowała trzy tomy zawartości paryskiej kultury za lata 1958-1987 i to ona była autorką wielu artykułów poświęconych polskiej książce na obczyźnie, w tym książkom wydanym przez Instytut Literacki. Stefania Kosowska, wieloletnia redaktorka londyńskich Wiadomości, tak o niej pisała. Maria Danilewiczowa jest symbolem, wymawia się jej nazwisko, a echo odpowiada książka. Nie można oddzielić od siebie tych dwóch pojęć. Wszystko, co jest związane z książką na emigracji, jest jednocześnie związane z panią Danilewiczową. Trudno o bardziej trafną charakterystykę Danilewicz-Zielińskiej. Bibliotekę kultury, o której miała być mowa w naszym felietonie, pani Maria opisywała m.in. w swoich słynnych szkicach o literaturze emigracyjnej. Cytujemy. Książki wydawane w Bibliotece Kultury wypełniają kilka półek bibliotecznych. Jest w nich zawarta cała twórczość Witolda Gombrowicza, włącznie z przedrukami utworów przedwojennych, emigracyjny dorobek Czesława Miłosza, Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Jerzego Stępowskiego, eseje wybrane Józefa Witlina i Stanisława Wincenza, kolejne tomy wierszy powojennych Kazimierza Wierzyńskiego, Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi i Szkice o malarstwie. Tu ukazały się powojenne książki Czesława Straszewicza, Józefa Łobodowskiego, Mariana Pankowskiego, Teodora Parnickiego, Leo Lipskiego, Andrzeja Chciuka, Józefa Mackiewicza, Andrzeja Bobkowskiego, Tadeusza Nowakowskiego, Wacława Iwaniuka, Danuty Mostwin, Zygmunta Haupta, Jana Bielatowicza, Jerzego Pietrkiewicza, Piotra Guzego, Barbary Toporskiej-Mackiewiczowej, Olgi Scherer, Czesława Dobka, Alicji Iwańskiej, składające się w sumie na reprezentacyjną Bibliotekę Literatury Emigracyjnej. W Bibliotece Kultury publikowali z reguły swe książki pisarze wybierający wolność. Tu, na krótko przed śmiercią, ogłosić miał cztery utwory dramatyczne Artur Maria Swinarski, tu ukazały się pisma ostatnie Andrzeja Stawara i ukrywane przed czytelnikami krajowymi wiersze Władysława Broniewskiego z okresu sowieckiego i palestyńskiego. Wymownym oskarżeniem praktyk cenzury krajowej był fakt, że w Paryżu, a nie w Krakowie, ukazać się mogły dzieje Polski profesora Adama Krzyżanowskiego i pamiętniki Witosa. Tu także mógł wypowiadać się swobodnie profesor Leszek Kołakowski. Przytoczonej za Marią Danilewicz-Zielińską imponującej liście pisarzy daleko do pełności, ale omawiając Bibliotekę Kultury nie można nie wspomnieć o pisarzach mieszkających w kraju, którzy publikowali w podparyskiej oficynie. Choćby Barańczak, Woroszylski, Andrzejewski, Herbert, Brandys, Szpotański, Kisielewski, Orłoś, Rymkiewicz, Krynicki, Nowakowski, by poprzestać znowu na dowolnym wyborze nazwisk. A jeszcze przekłady z literatury światowej, Green, Camus, Sążenicyn, Pasternak, Orwell, znów nie wszystkie i przypadkowo wybrane nazwiska. W skład Biblioteki Kultury wchodzą obok zeszytów historycznych osobne serie, dokumenty Archiwum Rewolucji bez cenzury. Zakres tematyczny wydawnictwa obejmuje książki o tematyce politycznej, filozoficznej, historycznej, pamiętnikarskiej i oczywiście literatura piękna, zarówno proza, jak i poezja. O skali dorobku wydawniczego Instytutu Literackiego najlepiej chyba świadczy 6 tomów bibliografii opracowywanych w różnych latach kolejno przez Jana Kowalika, Marię Danilewicz-Zielińską, Annę Mirosława Supruniuków oraz Jacka Krawczyka i Janusza Szymańskiego. wydawnictwach Instytutu, włączając w tę statystykę miesięcznik, ogłosiło swoje prace około 2,5 tysiąca autorów, a w ramach Biblioteki Kultury do dnia dzisiejszego ukazały się 523 tomy w łącznym nakładzie około 800 tysięcy egzemplarzy. Pierwszym tomem serii był Transatlantyk Witolda Gombrowicza, wydany na początku 1953 roku, a ostatnim 144 zeszyty historyczne wydane przed miesiącem. Tyle statystyka. Z pytaniem, co z Biblioteki Kultury weszło na stałe do kanonu polskiej literatury, zwracamy się do Wojciecha Karpińskiego, pisarza i przyjaciela kultury.
Na to pytanie jest zarazem trudno i łatwo odpowiedzieć. Trudno, gdyby się umieszczać z jakiegoś punktu widzenia całkowicie obiektywnego, no bo o tym zadecyduje historia, ale mnie wydaje się, że nie byłoby tak trudno odpowiedzieć, bo po prostu wystarczy się zastanowić nad tym, co dla mówiącego, czyli dla mnie, stanowiło w Bibliotece Kultury przeżycie najpoważniejsze i najtrwalsze. I gdybym miał takie przeżycia formujące widzenie literatury i widzenie świata wymieniać, to jako pozycję pierwszą wspomniałbym bez wątpienia Dziennik Gombrowicza. Jest to według mnie po prostu dzieło w polszczyźnie, w polskiej prozie najbardziej doniosłe. I wymieniam to na pierwszym miejscu, dlatego że w polskiej literaturze według mnie dokonania w dziedzinie prozy są trudniejsze niż dokonania w dziedzinie poezji. Na drugim miejscu wymieniłbym poezję Miłosza. No ale jaką książkę wymienić? Tu już jest sąd trudniejszy i narzucają się dwie. Przede wszystkim Traktat Poetycki i może jako drugą Kroniki, to znaczy ten tom, w którym było 6 wykładów wierszem, gdzie Miłosz zamknął cały swój dorobek intelektualny, duchowy. Na trzecim miejscu wymieniłbym eseistów niedocenionych dotąd w takim stopniu, na jaki by zasługiwali. Przede wszystkim Czapskiego, Jeleńskiego, Stępowskiego, Gustawa Herlinga, Grudzińskiego. I na czwartym miejscu jeszcze kilka tomów poezji, które weszły już na pewno do kanonu literatury. To jest Późny Wierzyński i to są tomy wierszy Herberta.
Mówił Wojciech Karpiński. Kończąc to krótkie przypomnienie powstałej przed 50 laty Biblioteki Kultury, raz jeszcze posłużmy się słowami Marii Danilewicz-Zielińskiej ze szkiców o literaturze emigracyjnej. Mamy tu do czynienia z instytucją bez precedensu, nieoficjalną ją ambasadą niepodległościową, nasuwającą porównania z XIX-wiecznym Hotel Lambert w wielkiej emigracji.